Программа створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Спадляшча родам. Місце, події, люди. Історії місцев родом з Падляшча.
Вдома говорилося по-своєму, але очевидно батьки з дідами, а вже з нашим поколенням ні. Але я якось стараюся, маю таке товариство, з яким говоримо по-своєму. Так направду тільки говоримо по-своєму, стараємося не говорити по-польську. І я теж вчусь трохи цілий час цієї нашої говірки. Вони є теж різні в різних місцях, więc, але маю теж якусь там освіту зв'язану з мовами, бо очевидно в підставовці був тройці в Бєльську, więc język білоруський від 2 до 8 класи був цілий час.
Культуролог, танцор і викладчик народного танця з 2009 року, супрацьовник Падляського інституту культури у Білостоку, суорганізатор музичних і танцевальних мероприємств у відділі народної культури Падляського інституту культури, координує фестивалі Падляської октава культури, танцор ансамбля пісні і танця Падляські кукулки і ансамбля пісні і танця Курпі зелене. Дар'юш Кришпінюк, родом з Бєльська Падляського, герої сьогоднішньої передачі з серії «З Падляшча родом. Місце, події, люди». При мікрофоні Анна Шайковська. Щиро вітаю. Заставайтеся з нами.
гей віно, сіля пьора па муравці, гей віно, сіля пьора па муравці, гей віно, а за йою красна панна, гей віно, а за йою красна панна, гей віно, пьора пьору кварту кладе, гей віно, пьора пьору кварту кладе, гей віно. Ходить пава по вулиці, гей віно, 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 ходить пава по вулиці, гей віно,
ходить пава.
Дарюш Кришпінюк, герой сьогоднішньої передачі серії «Спад для шародам», народився у 1984 році у Пільську Подляським. Його сімейні корені виводяться з Чорної Великої, що у гміні Сім'ятичі, іскнаразов на Пільщині. Один наймолодших годів цікавиться сімейною історією. Як каже, великий вплив на його життя має спадщина прадіда Нестора Перевоя, білоруського громадського і політичного діяча міжвоєнного періоду, автора «Золотої книги про вёску Кнарази». Але про гэтую дійність твоєго протка довідався тільки з видання у Дорофія Фіоніка, старшині фонду «Музей малої батьківщини» у студії «Водах».
Моя родина не з діда-прадіда з Бєльська, бо маті з села Чорна Велика, то є околиця Дзятковіц, з тамтого кутка Подлаша, але батько вже родився в Бєльську, діди переїхали, десь не знаю в яких роках, хіба по шлюбі переїхали до Бєльська, а дід сам з Кнорозу, і мій прадід теж, очевидно, зі сторони діда і батька, теж з Кнорозов, Нестор Перевой. Я його вже не знав, не бачив його ніколи, тому що він помер в 74-му, здається, році, а я народився в 84-му. Więc вже не було оказії його познати, але знаю про його, може не деталі, але трохи інформації про його знаю від бабці. Бабці Зіни, яка була рочник 20, вже померла давно, але помню колись, як я ще був в подставовці, пан Jurek Bajena, nauczyciel geografii z Trójki w Bielsku i pan Doroteusz Fionik, вони помню wywiady, które robili z moją babcią na temat właśnie Перевоя. Перевой pochowany jest w Bielsku na Świętarowi razem ze swoją żonką. Jest pomnik, tam właśnie moja mama opiekuje się tym pomnikiem. Na temat historii najbolszy Перевоя znają najbolszy z zeszytów historycznych Darka Fionika, który wydawał. i w któremuś roczniku była właśnie dwa numery. Pierwszy numer to była taka ja, w zasadzie autobiografia i biografia Pierwoja, gdzie on rozkazuje o swoich losach i na bieżeństwie, i po bieżeństwie. Rozkazuje o jego rodnym museli Knorozach, o rzeczy Orlanci, o jakichś tam obradach miejscowych, tańciach, co tańczywało się, jak wyglądali chrześciny, jak wyglądało wesiele, to gdy na seli. Po prostu Pierwoj w jakimś momencie postanowił zebrać jakiś taką właśnie może trochę encyklopedię, może jakąś taką po prostu historię swojego sela Knorozy. Tomuż to on był w tam miejscowym takim, ja nie skażu inteligentom, ale był taką ludyną, która była bursz obhornuta, była w czytelom i w Knorozach i w Zubowi. No trochę świata baczyła, bo i bieżeństwo w Moskwie i praca na kolei w Warszawie i w sztabie w Warszawie. Jakby no trochę świata baczył i dzięki temu pewnie mógł zebrać tu swoją wiedzę i też napisać pro swoją wioskę Knorozy. Lektura dla mnie bardzo ciekawa, dlatego że jakby chronologicznie troszkę układaje pewne etapy jego życia i też właśnie nie tak dawno odkrył taką ciekawostkę, bo znał, że w takim momencie międzywojennemu Pierwoje wyjechali do czoła w Puszczy Białowieskiej, tak jest seło. No właśnie jest, zachowali też je listy, które on pisał, że właśnie bardzo dobre żywecie w czoli, bo bardzo dobra zemla. Oni wyjechali właśnie też do czoła dlatego, że tutaj była za mała możliwość rozwoju gospodarki. Nie było zemli, kop obroblati, a tam w czoli po prostu, czy nadawali tu już zemlę, czy na jakąś, nie pamiętam, że na jakiejś tej zasadzie było, ale po prostu można było mieć bursz gospodarką, a w związku z tym po prostu rozwiwać i zaroblać bursz na siemię i tak dalej, i tak dalej. Więc oni żyli tam w tomu czoli, bo na wycieczce rowerowej w Puszczy Białowieskiej i zupełnie przypadkowo po prostu popadł na ten moment, gdy baczył taki informacyjny kiosk, który stoi i tam napisane, że tu była kiedyś wioska Czoło, który faktycznie już teper nie ma, bo tam żyli Niemcy, których wywezli, czy którzy sami wyjechali, nie znają konkretnie historii tego sela, ale ostał się cwintar po tym seli niemiecki, tam paru pomników stoi jeszcze i jeden jakiś polski pomnik jakiegoś Polaka, który tam żył. Więc z czoła oni wyjechali, że nikoli tam nie wrnuliś. Ale i też jest właśnie też ciekawostka, że bo to jest teren Białowieskiego Parku Narodowego, więc Białowieski Park Narodowy też napisał taką informację, że w tym właśnie mieściu, tak, w tą museli nieistniejącą UTPR, żył kiedyś Nestor Pierwoj, działacz białoruski, polityczny i społeczny. Bo oczywiście oprócz tej działalności Pierwoja nauczycielskiej, skażem, tak, to on też właśnie społecznie tam i przy cerkwi, w pasynkach, właśnie gdzieś pomnił taki, że on tam ogrodzenie budował, gdzieś jakieś wagony ze stalą z Bielska załatwił, postawić i ogrodzenie w cerkwi w pasynkach. Zresztą fajnie odmalowana teper w pasynkach cerkw. Więc no, pomnił właśnie wywiady, które byli z moją babcią na temat Pierwoja. Ostali jeszcze medali po Pierwoju. I w zasadzie tyle. Baćki za mnogo nie znają na jego temat, a babcia już pomarła, także nie ma za bardzo nawet, że kogo teper dopytać. Więc ostajecie to, co można doczytać u Fionika w zeszytach historycznych. Czyli w pierwsza część to właśnie była taka ja troszkę autobiograficzna i biograficzna o Pierwoju, a druga część to, że załataja kniha pra wiosku Knorozy, gdzie Pierwoj opisuje detalno wsie chaty, wsie rodziny, jakie żyją w Knorozach i że taki to o to i to dobry gospodar, bo to i to pobudował chatu nową i kłoń jeszcze postawił konkretną, a tam to niedobry gospodar, bo on tylko w korczmie siedzi i pije gorełku. Więc myślę, że też ciekawo tak samo dla tych, którzy żywot w Knorozach. Czytać takie właśnie karty, te, może nie zawsze przyjemne tej karty na temat swojej ziemi, ale rzeczywiście to jest jakaś kronika toho, tej wioski. Nie znają, czy mieszkańcy korzystają z toho. A ja lubię takie właśnie kolekcjonowanie takich historii gdzieś tam swojego rodu, skażem, o tak. Na kulki znają, to wsie byli w bieżeństwie. I to też w sumie niedawno doznał się, że wsie i od strony mamy, i od strony baćka wsie byli w bieżeństwie, więc rodzina uchodźców. Tylko Pierewoj znają, bo stało się na kartkach gdzieś tam zapisane, gdzie on był i gdzie jest i co robił. Dla mnie jest ciekawe to, że Pierewoj pisał białoruską literaturę praktycznie mową, bo ja nie znaju, jakby no kontakt miał tylko w podstawówce z białoruską mową, ale na kulki znają tę mowę, to jak czytają jego tekst, załatują knihu prawie skok na rozy i baczę, jak on pisał, no to to jest no oczywiście jakiś wariant gwarowy, natomiast tam jest bardzo dużo cech języka białoruskiego i dla mnie to jest bardzo ciekawe, skąd to je wzięło się, że on właśnie pisał białoruską mowę. To jest ciekawe, po prostu. Bez jakiejś oceny konkretnej. Też думаю, że to jest na tamten czas, to była swojego rodzaju wyjątkowa postać, no, który jakby dzisiejsze osoby, które zajmują się tematem białoruskim i po prostu znają, że był taki facet jak Nestor Pierewoj i dobre. I też dla mnie to je cieszy, tak, kiedy właśnie tak jak rozkazował o tej infokiosku, który stoi gdzieś tam w Puszczy Białowieskiej i było napisane, że tam w 30-tych czy w jakich rokach, że w Miżwojniu, tak, żył tutaj taki facet jak Nestor Pierewoj i że i to jest po prostu przyjemne. No, oczywiście zrobił fotku, zajechał, był u baćków, to pokazał dla mati, każdy zobaczy, jaka sytuacja, bo no, nikt to nawet nie zna po prostu, że więc nawet gdzieś tam w tym puszczańskim klimacie ktoś o tym znał, tak? I ktoś pomniał, że taki facet tutaj żył, bo oczywiście my nikoli nie starali się kopioho tam, nie wiem, kop Doroteusz Foni pisał pro joho, czy ktoś o im rozkazował, tak? Po prostu ludzie gdzieś tam, którzy pracują z materiałami historycznymi, robią kwerendy gdzieś tam w archiwach, wykopują takie informacje, że ktoś taki był i ktoś tego jeszcze robił. Dla mnie to jest duma, że ktoś taki był właśnie wydatny, taki, skażem, jakiś człowiek z naszej siemi i wsio, no, tyle, przyjemno, po prostu przyjemno. A tak właśnie teper jak i w tym uczoli tam baczy w tej infokioski, coś dumają sobie, że może warto byłoby kiedyś, nie znają, coś bólsz na jego temat zrobić i ja nie skażę, że kopstawlaty, jakieś tam pomniki, ale może jakąś publikację jeszcze, może jakieś badania, może sam kiedyś dojdę do tego, kop jakiegoś kwerendu, nie znają, w Grodnie zrobić gdzieś w archiwum albo gdzieś w innym mieście jakąś pracę napisać na ten temat. Kto znaje, może przejdę do mnie. Ja oczywiście tu załatuję knihu i to, co tam Fionik napisał, to czytał i woroczę już do tego. Na przykład fajnie, ostatnio on też czytał, jaki tanci tęciowało się tam u ich, tak? To dla mnie to jest, to dla mojej pracy to jest też informacja. Kozaczok, Padyspan, Walczyki i tam Szczeszoś. Jakieś taki właśnie byli. I że był facet, który tam na skrypcie przychodził, taki stary kawalier z toho, z Zubowa, i że się jego bojali, bo dumali, że on tam z czortą jakieś układy mają, bo on tam chodził po nocy, a nie chcieli jego noczować w chacie, bo bojali się, że tam baby będę bałamutił. Także bardzo ciekawe rzeczy. No i to nie trzeba robić i badań jakichś etnograficznych. Po prostu odczyniają Pierewoja i czytają, że taki tańci byli. Ja nie muszę niczego szukać i po prostu informacja jest konkretna. Taki tańci u nas tańciowałeś w Knrozach. Więc to jest fajne, no. To jest fajne. A że do Korczmy to zajeżdżałeś tu, a do Bielska przed wesielą to kupić i tam dla mało dojrzeć. A jak woroczyliś Bielska, to szczerześ. A kamień jakiś, a Orlanka, a melioracja, sztuczne je uchnajenia. No, wsio to ciekawe, naprawdę, naprawdę tematy. Nawet widno po tym tekście jego, nawet widno, jak pomieniałaś ta okolica. Właśnie jak melioracja, co przyniosła tam, no, osuszenie tych pól, to było jakieś błogosławieństwo dla tych dzisiejszych rolników. Bo to można było wsiudy wjechać i traktorom, czy tam koniom nawet wjechać, a byli sytuacje, że jak było bachno, czy tam torfowiska, że koń po prostu utopił się w bachnie, bo za ciężko było wyjść i nie uśpieli wyciągnąć z torfowiska. Więc też, no, jak ktoś ciekawi się terenem w ogóle naszym, tutaj nadnarwiańskim, skażem, to też jest, można kupu informacji. A jeszcze ciekawa w sumie historia. Perechladaju ostatnio, bo to tak właśnie już jakiś czas ja woroczę już do tych zeszytów i perechladaju. Tam trochę fotografii je. I ostatnio, a cały czas szukają też sobie jakiegoś kutka, działki czy chaty kupić i sobie mieć taką chatę na seli. I mnie najbolszy właśnie ciągnę nad Narwą, gdzieś nad Narwą już żyć. Rieczkę mnie ciągnę. I przeglądają ogłoszenia i baczą w ogłoszeniach młyn. Do prodania młyn. Łuknijcie. nad rieczką Łuknić. To jest dopływ Narwi. No думаю, no dobra, podjedę, zobaczę tam młyn. Nasz to dla mnie młyn, też ja nikoli tam. No ale zajeżdżają, domowił się właśnie z właścicielą. Przyjechał facet z łap, prodaje młyn po swojemu baćku. Baćka pomer i młyn prodaje się teper. Za seło, miesz Łukniciu, seło Łuknicia, a Miakisze, pływa rieczka i na kolonii nad rieczką już stoi młyn. Trochu lies, trochu coś tam. Młyn beton, taki no, murowany młyn, ale gdzieś z 20 roku chyba, oczywiście przebudowywany wielokrotnie, obok chata. Młyn właściwie przestał robić gdzieś 10 lat temu, może nawet męż, bo już ten młyn aż nie dał rady robić i nie był rentowny ten młyn, bo no bo po prostu był przestarzały i technologicznie już odstawał, ale faktycznie kompletny i do odpalenia. Można było, i oczywiście dla mnie od razu dumka, że budu młynarzom, że zaraz budu kinu tutaj robotów w Podlaskim Instytucie Kultury, budu młynarzom, budu młoci muku i budu super po prostu eko. No plan fajny. I oczywiście tam trzeba kopto je wywieźć do jakiegoś poradocznego stanu, to trzeba tam kupu groszy wsadzić. I oczywiście ja, że tam mnie w plan, że tam zrobię to i budu tam żył i może bez sensu, że nie kupił, bo ktoś to je kupił. Ja po prostu w międzyczasie coś innego pojawiło się, co mnie zaciekawiło, póki ja zabrał się, póki szotowy ktoś, że to je prodaw i ostatnio tam jeździł, to że baczył, że ktoś porównia w działku, że coś tam stawa wykopał, coś tam robić. Ale jak to gdy koli to je tam dumał nad tym, też jakoś oczyniają to pierwoja, a tam fotka, młyn w Łuknici. Młyn w Łuknici. Na fotce i on też rozkazuje, że na Łuknici byli trzy młyny w wiości. W Korzynie był młyn, w Łuknici był młyn i jeszcze gdzieś tam był młyn. I że do tego młyna one korzystali, bo to okoliczne wsie, z Zubo, on w Zubowie uczył, a z Zubowa do Łuknici, tam do młyna tam paru kilometrów dosłownie. Więc bardzo możliwe, że to mój pradziec do tego młyna woził w Mołoci żyto, czy tam pszeniciu na chleb. Po prostu miejsce bajeczne, no i trochę żałuję, że gdzieś tam nie doszło do skutku to je, bo miejscówka naprawdę bardzo ciekawa. Oczywiście teraz jest problem z wodoju i tam właściwie ta Łuknicia to takie bajoro w tej chwili, nie za ciekawe. Ale może jak ktoś ma groszy i kupu groszy, to może jakoś wywedę to je do stanu, chociaż baczę, że to idę w kierunku bardziej przerobienia tego na po prostu na dacze, a nie na... Bo ja w moich oczach to te właśnie takie miejsca trzeba zachować i w możliwie takim stanie, jak to jest. Czyli jeśli ten ja jakby to je kupił i miałby to je robić, to albo uruchamiają ten młyn i ten młyn produkuje mąku, niekoniecznie na zarobek, tak, czy na wielki zarobek, ale znają, zrobić i warsztaty, tak, jak pracował kiedyś młyn, pokazać i po prostu zachowuje mu styl, możliwie i tak, a nie robi mu, po prostu nie rozwalają mu, a tam w Żebaczu ktoś coś zburzy w jakąś dobudówku, że ktoś tam po prostu i nie znają. No, nadzieję, że to będzie dalej młyn i po prostu może jakaś inna funkcja, ale że to nie zniknie, ten budynek. Także taki sygnał też właśnie też jest, że no, czek dumają kupić i młyna uczyniają pierwoja, tam młyn, no i po prostu. A jeszcze jest ciekawa, fajna historia z tym młynem, bo jest film. Kiedyś, paru lat temu chłopci z Bielska, Prokopiuk chyba taki Irek, który zajmuje się tam filmami, oni nagrywali serię takich filmów, ginące zawody, ginące kuchnia, czy tam coś takiego. I właśnie jeden odcinek jest taki, tam pani zajmuje się wypiekiem chleba, a właśnie jeszcze jest odcinek zatytułowany Młynarz. No i to właśnie to jest stary młynarz w tym młynie w Łuknici. Jest pokazane, jak ten młyn pracuje, jak mele muku. On wychodzi taki w marynarce, taki właśnie no typowy diet, taki marynarka, sweterek, spodnie i czapka z daszką. Cieły w biały każe, i taki właśnie każe, że no, że oczywiście nierentowne. Wrze to, gdy on był chory na płuca, że taki kaszel, pylica, jakaś choroba oczywiście od tego młyna przez lata. I właśnie mówi, że ja to jestem ostatnim Mohikaninem tutaj na tym terenie, i że jak ja umrę, to i młyna nie będzie, bo nie będzie komu tego prowadzić. I rzeczywiście tam, no, ja pytałem tego syna, czy on znaje. Każe, no, paru liet robił z baćką. Jakby obsługowo ci w takim podstawowym zakresie umieją, ale to baćko był fachowcą, bo on znał, jak ty mlewniki ustawić i jak mają być zrobione te sita i tak dalej, i tak dalej. No i faktycznie dziad pomer i młyna nie ma, ale film ostał się i to jest też taka ciekawostka, bo widno, jest udokumentowane to, jak to jeszcze, skażem, 10 lat temu ten młyn pracował. Z Czarnej Wielkiej ja mają takie wspomnienia z dzieciństwa, bo faktycznie dziedy wyjechali z Czarnej Wielkiej na początku 90-tych roków. Więc kiedy ja miałem tam, skażem, 6 lat, one wyjechali do Bielska po prostu i żyli do końca swojego życia w bloku, jak to każą. W bloku było dobrze, nie trzeba było korów kormić i tam trzymać ich gospodarki, po prostu było lokrze, babcia była schorowana i no i po prostu było lokrze żyć w Bielsku. Więc ta gospodarka tam, chata jeszcze stoi, ale że faktycznie w takim strasznym stanie, że ja jeszcze dumą ostatnio właśnie taką dumką mnie w kupiti działku gdzieś tutaj bliżej Białostoku i tu chatu perenaści, ale mój baćko chrzczony, który właśnie też Czornuj, jest budowlańcą, każe, że to chyba, że nie ma szans perenaści tu chatu, bo ona, że jest w takim stanie, że ciężko. No jakoś nikt nie zaopiekował się tym tematem, a ja trochę późno począł dumać o tym temacie. Ja mają bardzo dobre wspomnienia z Czornuj, bo i w sumie wbrew pozorom sporo pomniu z tej Czornuj, bo tam na wakacjach zawsze jeździli do dziadków. Jeszcze właśnie dwojrodny tam dwóch bratów starszych i sestra przyjeżdżali tutaj też do babci. My ciebie wakacje tam siedzieli. Oczywiście nie było wody w chacie, tylko mycie w miejsce, gdzieś tam spanie na takich wielkich łóżkach z poduszki, taki wieliczesny pomniu. Ciepła piecz kaflowa w lietom, bo jak warzyć się w kuchni na peczy, to w chacie ciepło, a i tak ciepło. Poobiednia drzemka, jak dziad tam zawsze lachał trochę pospać i kopsadełko zawiązało się, jak to kiedyś kazał. Jeszcze tam pradziad żył, taki dziadek Andrzej, to jego, że twarzy, że nie pomnił, ale no pomnił, że on opiekował się nami, bo był tam najstarszy. Że nie robił, to nami tam tymi takimi maluchami zajmował się trochę i lasko ją w dupu tak owalił, wychania w nas. No tak, z tej chaty, właśnie to też ciekawe, że z tej chaty ja najbólsz takich artefaktów dla mnie powyciągał, bo za każdym razem, i oczywiście tam nikt nie żył, że od 90-tych, ale my tam jeździli, to na odpust, na Hannu jeździli, to na jeszcze tam jeździli na jakąś Kazańsku, czy na, nie pomniał, że, ale jeździli, to pierwszy męż, bo bólszość poumirało, tam jeszcze właśnie mojej babci dwojrodny brat jeszcze żywe z żonku, i to jeszcze do ich tam jeździmy, no i na groby jeździmy tam, ale ja zawsze z tej chaty, za każdym razem jak byli w Czornuj, to ja zawsze tam do tej chaty lies i na strych deś tam, albo po chati i sobie szukaw jakichś takich ciekawych rzeczy. I pierwszą, jaką ja zabrał z tamtej rzecz, to był taki modlitwo słów pradzieda któregoś. I też ciekawy, bo z wojska polskiego, ale ciekawy, bo pisany po polsku i właśnie w jakiejś takiej ciekawej choworce, bo to ani cyrkiewno-słowiański, ani pisane kirlicoju, ale nie w konkretnej mowie. W jakąś, ja bym wskazał, że jakąś po prostu choworka jakiegoś, kto to pisał, tej modlitwa słowa. Więc bardzo ciekawe takie wydanie. Mają to i oczywiście cały czas trzymają. A drugi taki najważniejszy właściwie artefakt z tej chaty, to jest skrypka, która wisiała na kołku, na sznurkowi. Bez strun była, że jak ja jej zabrał, gdzieś jak miałem może 12-13 lat z tej chaty. I ona paraliżała u nas w chacie kolejne 10 lat. Potem syn mojej sestry tam bawił się to skrypką, łamał na wszystkie strony. Aż w końcu ja postanowił jej wyremontować. Zaniósł jej do lutnika tutaj w Białostoci. No lutnik wycenił, że za 1000 zł to je naprawić. A w sumie za 1000 zł to można skrypku kupić i chińską jakąś i grać. Ale ja tak mówię, dobra, tam 1000 zł, mnoho, no sporo. To gdy było pół mojej wypłaty. Mówię, mnoho, ale to jest też lutnik wskazał, że jak teper jej nie zrobisz, to korniki po prostu załatwić, bo że kornik tam dziurki porobił, że każe, no, trzeba koniecznie jej robić i zabezpieczyć, bo jak nie, to, jak na teper, to po prostu kornik zjest i wsio. Jej wyremontował to już skrypku i mają jej, ona teper działa. Ja nie grają na skrypci, chociaż próbował trochę. Troszkę, za mnoho próbował. Nawet w sumie wychodziło, ale po prostu zabrakło dla mnie jakoś tam. Może jeszcze nie, jakby nie zakrywają tematu, może jeszcze kiedyś wernę się do grania na skrypcie, bo słuch muzyczny mają, więc nie ma problemu. Bardziej trzeba po prostu siąść i trenować. Ale mnie jakoś na razie nie było ani czasu, ani ochoty, ani motywacji, aż tak ujko grać na tej skrypcie. Ale raz pożyczył właśnie dla koleżanki z pracy, pożyczył na rok, to ona grała na tej skrypcie. Teper druga pożyczyła od mnie, też graje na tej skrypcie, więc nie chcę, bo ona też leżała, kop instrument grał. Także to jest taki też artefakt z Czornuj. Jeszcze paru rzeczy tam ostało się, ale teper nie mają kluczy, bo chatu moja mama przepisała na ciotku, na sestrę swoją, a ciotka wyjechała do Anglii. I nie mają klucza do chaty i nie mogą wyjść i tam, a tam jeszcze je do zabrania. To, co ja by chciał, to na pewno kufry. W kufrach tam je pomniu jakieś tkaniny, więc może jakieś ruczniki fajne byliby w domu kufrowi, może jakiś lon konkretny, jeszcze no, dobry, stary. Mebli jeszcze je ciekawe, które ja by chciał zabrać. No ale na razie jakby nie ma też gdzie, bo nie mają, na razie żywu tutaj w Białostoci w bloku, a chciałoby się jakąś chatę na wiości, ale na razie szukają gdzieś jakąś chaty albo działki i może kiedyś jak postawię swoją chatę, to wtedy zaberu te mebli, też odremontuję i będę je no, taką pamiątkę też po dziedach.
Я лежу і дивлюся у небо на білі хмари, а пастух свирить на горі, пасе отару. Волошки цвітуть в моїм садочку, та ще гарніші її очі хмельника дочки. От лежу й сумую один біля ставочку, бо люблю я більше за все хмельника дочку. Пастух свирить на горі пасе отару.
Dariusz Kryszpiniuk, rodem z Bielska Podlaskiego, kierownik muzyczna teatralnego dzielenia Podlaskiego Instytutu Kultury w Białostoku, heroj dzisiejszej pierodaczy z serii Z Podlasza rodem, miejsce Patii Ludzi, wypustnik sławutej bielskiej trójki. Średnią edukację pracował u kompleksie sielsko-gospodarczych szkoła u Bielsku Podlaskim. Tut śpiewał i tancował u młodziewym narodnym kolektywie Podlaskie Kukułki. Zaciekawienie narodnej kultury i tancami i muzyka i zostało się u jego pasjonieszny dzień. Szmat chadów był czelcom narodnego ansambla pieśni i tanca Kurpie Zielone, co dzienniczał ranieje przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury, a teraz przy Podlaskim Instytucie Kultury. Dariusz Kryszpiniuk od wyższy dziesiątka chadów ładzić u Białostoku Międzynarodny Festiwal Podlaskaja Oktawa Kultur.
W domu mówiło się po swojemu, ale oczywiście baćki z dziadami, a wże z naszym pokoleniem nie. Ale ja jakoś staraju się, mają takie towarzystwo, z którym mówimy po swojemu, tak naprawdę tulki mówimy po swojemu, starajmy się nie mówić po polsku ja też wczułem trochę cały czas tej naszej chowirki. One je też różne w różnych miejscach, więc ale mają też jakąś tam oświetu związaną z mowami, bo oczywiście w podstawówce był w trójci w Bielsku, więc język białoruski od drugiej do ósmej klasy był cały czas. Zresztą ja zawsze w jakichś tych konkursach recytatorskich i w teatralnych paragladach brał udział. A potem, że liceum poszło do rolników i tam zespół pieśni i tańca Podlaskie Kukułki. To, że ja poszedł do właśnie zespołu pieśni i tańca, wpłynęło na to, czym zajmuję się teraz, ale to może za chwilę o tym rozkażę. A po liceum ja poszedł na slawistykę do Lublina. Tam mnie w trzy mowy: bułgarsku, ukraińsku i rosyjsku. Więc jakby oświta jakaś tam z mowami, z każdym wschodniosłowiańskim je. Ja w tym bardzo dobrze czuję się. Lublin UMCS. Tam wyższa oświta. Zawodowo wyszło tak, że w Białostoci, też gdzieś tam po liceum był w Białostoci i efektem tańca w zespole w liceum w Podlaskich Kukułkach było to, że automatycznie przejszedł do Kurpi Zielonych i tutaj też kilkanaście lat tańczył, że teraz nie tańczył, ale po studiach ówczesny dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury w Białostoci spytał mnie, co ty tam, Darek, robisz? No i ja każu, że no właśnie po studiach i że szukaju jakiejś roboty, a on znał, że ja właśnie studiuję mowy wschodnie i każe, no to słuchaj, bo my tu robimy taki festiwal Podlaska Oktawa Kultur, to i festiwal to gdy poczynał się dopiero, bo to była druga edycja i każe, no to dla mnie ktoś potrzebny, to będę zajmować się kontaktami z tymi wsiemi zespołami z zagranicy, właśnie ze wschodu, bo tak naprawdę do tej pory większość kolektywów, jakie my zaproszujemy tutaj do nas na festiwal, to jest zespoły z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Kazachstanu, Gruzji i tak dalej, a te wsie kraje to tak naprawdę po rosyjsku rozmawiają, więc ktoś był potrzebny, kto będzie zajmować się tym tematem. I ja właśnie przez paru lat właśnie tym tematem zajmował się, robił przekłady, bo my wydawali też taki właśnie katalog z zespołami, to wsie przekłady na rosyjską mowę, to ja przygotowałem wsiemi tymi kontaktami zajmował się, jeżeli chodzi o wschód. I właśnie tak poczęła się moja robota w Wojewódzkim Ośrodku Animacji i Kultury. W 2009 roku począł tutaj pracować i po prostu potem pan dyrektor Dyrdoł odeszł na emeryturę i też tak wyszło, że teraz ja to i festiwal w zasadzie od A do Z organizuję. Oczywiście nie sam, bo z pracownikami naszymi, bo to jest zbyt duża impreza, jak to jest samą jedna osoba mogła zrobić. Ale koordynuję ten festiwal od paru lat, że no w tym roku nie udało się w takim wydaniu, jak już to roku. Zespoły po prostu nie mogą przyjechać do nas. Ale robimy teraz też właśnie, chcę zrobić. Właśnie też pracuję nad tym, żeby zrobić przynajmniej dwa koncerty, które by gdzieś tam pokazali, że Podlaska Oktawa Kultury nie była w takim wydaniu, ale przynajmniej jakiś taki koncert, którym pokażę, że ten festiwal gdzieś tam nie zabywałem pro jego i kontynuuję. Oprócz tego, że koordynuję festiwal Podlaska Oktawa Kultury, to zajmuję się też taką dzielanką, skażem folkloru, tak, w naszym ośrodku, instytucie. Organizuję mu szereg właśnie i perechladów folklorystycznych i kolędniczych i różnych, ale też od jakiegoś czasu, a właściwie gdzieś od 5-6 lat, że zajmuję się i wedu stałą grupę tańca tradycyjnego. I to jest coś inne jak zespół pieśni i tańca, bo właśnie w Polsce standardowo ktoś każe, jak skażu, no co ty tam robisz? No taniec ludowy, tak? Więc taniec ludowy się ponimają, że to jest zespół pieśni i tańca. I rzeczywiście, no tak, to jest taki utarty schemat i utarte myślenie, że taka, mówimy taniec ludowy i od razu dumają zespół pieśni i tańca na scenie, tak? Mazowsze, Śląsk, tak się dumają. A ja zajmuję się tańcem w takim wydaniu, jak ja to mówię, użytkowym. Czyli ja nikoli, jakby moja grupa nikoli nie wystąpi na scenie ze swoim programem, dlatego że my programu nie robimy i nie mają. Czyli w naszym tańcu burz chodzi to, jako było po prostu przyjemnie potańczywać z kimś, tak? W grupie czy w parze, tak? I ja daję swoim uczestnikom warsztatów pewne zasoby kroków, ruchów, które one wykorzystują we własnej interpretacji tańca. To jest, to pokazuję im podstawowe kroki, pokazuję im warianty różnych kroków i one sami robią, że swój miks, albo dodają coś od siebie, czyli sami interpretują. Czyli właściwie ja ich uczę, jak tańczyć, tak? Oczywiście jest konkretne tańce, tak? Jest tam, jak robimy polski tańc, no to oczywiście pojawia się chodzony, więc w chodzonym nie ma kroku, bo to nie polonez, który na studniówce tańczyłem i jest dygany, tylko to jest zwykłe chodzenie, ale jakie elementy tam pojawiają się? Na przykład w prychorowoli pojawiają się jakieś mosty, jakieś przejścia, różne takie choreograficzne rozejścia, tak? Może nie każdy, bo to trzeba być też w grupie jakimś liderom, taki korowód na 20 par, czy na 120 par, wejść po sali, no to trzeba mieć jakiś taki też element lidera grupy. Nie każdy to może zrobić, ale każdy może ponimać, co jakby zdarzyło się, tak? Co my robimy? Że jedna para idzie w lewo, a druga para idzie w prawo, tak? Więc pokazuję na przykład przychodzonym takie elementy różne tańca w grupie. Je mazurki, oberki, polski tańci trójmiarowe, który jest też wyjątkowy, bo no w Polsce na wschodzie naskulki znają, oprócz walczyka nie ma takich tańców i właśnie kiedyś na Białorusi w Grodni robił warsztaty z oberków, to one wsie tańczyły od walczyka. Po prostu a walczyk jest no, podobny, bo też jest na try, ale inaczej jest, no po prostu inna pulsacja tej muzyki. Więc to jest coś zupełnie innego. Trzeba, jak ktoś umieje walczyka tańczyć, to ją ciężko pereuczyć i na oberka czy mazurka. Ale też ciekawo i robi też tańci właśnie, kiedyś ja tutaj robił warsztaty u nas w ramach Wschodu Kultury. Przyjechał taki fajny zespół z Kijowa, Bożycz i one fajno, bardzo fajno śpiewają, ale też i tańci mają bardzo dobrze opracowane, więc paru tańców ich realizują na warsztatach, tam taki właśnie Padespan, zresztą Padespan to też podlaski taniec, Kartoszka, Orlicia, parę też innych. Współpracują też trochę w sumie to nawet i bardzo współpracuję z kapelą Andrzeja Borowskiego z Grodna. My nawet razem wystupali w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą na ogólnopolskim przeglądzie kapel śpiewaków ludowych w Kazimierzu. I my wtedy zrobili warsztat białoruskich tańców, chyba 2 godziny tego warsztatu, czy 2 razy po 2 godziny i grali potem na potańcówce też z Borowskim. Był też taki czas, że Związek Polaków na Białorusi mnie zapraszał na właśnie na warsztaty polskich tańców tradycyjnych w Grodnie i też właśnie tam bardzo dużo było, nie tylko Polacy brali udział, mam na myśli mniejszość polską na Białorusi, ale też i właśnie tej nasze kolegi od tańca tradycyjnego Białorusy też przychodzili na te zajęcia. Skorzystali i ja i Iwone. Także paru takich okazji było gdzieś tam też i więc siłą rzeczy tej tańci, gdyś jedu, tak, czy na Białorusi jedu, czy na Ukrainę jezdę, czy gdzieś tam szczę, to zawsze gdzieś tam pod choć cieszyć przywieźć do siebie melodii, tańci i starałeś też wykorzystywać i to gdzieś tam wplatać w swoje zajęcia. Byli takie okazje, że z zespołami jeździłeś gdzieś tam na festiwali za granicą. W sumie to jeszcze był jeden zespół, gdzie ja tańczyłem przez w sumie rok tańczyłem krótko, bo to było w Lublinie na uniwersytecie, uniwersytecki zespół tańca ludowego UMCS. I z nimi pomniu właśnie mogę rozkazać, bo to jest w sumie związane z Białorusią. Koliśmy pojechali tam z kolatkami na Białorusi, to było tournée, tylko ja skażę tournée, dlatego że tam było 20 może miejscowości i my tak wskażemy, że dwie miejscowości w dzień zajeżdżali, tak? I to byli koncerty koladok, pocięły Białoruś. Od Brześcia, przez jakiś tam właśnie Mahilou, później na północ, czy tam, że tam Narocz, tej ozera i Woroczaj, czyś tutaj przez, skażem, Grodno. Nie pamiętam, że konkretnych miejscowości, ale zawsze koncerty byli w kostełach polskich, katolickich i my śpiewali ciało mszu i po mszy jeszcze dawali koncert kolęd. W strojach, pamiętam, że było bardzo zimno. Od natrecia naszych chórzystów, to gdy po tym tournée odchorowało jakieś zapalenia skrzeli i inne różne powikłania, to może w tych kostełach bardzo zimno było. Od podłogi ciągnę tej buty do tańca ludowego, taka toneńka podeszwa, tylko było wygodno tańczywać, ale nie dostania przez półtorej godziny na kamennemu, takomu zimnemu, na zimnej posadzie. To taka historia właśnie z zespołami związana. Oczywiście jest dziw właśnie i do Turcji, i gdzieś tam na Bałkany, i do Szwajcarii, i do Hiszpanii, i gdzieś tam jeszcze, no sporo tych wyjazdów było przez te lata. Nie skażę, że mało, ale nie skażę, że tak mnoho znowu. Także oczywiście to wszystko ciekawe jest, bo to zawsze na festiwali jedzie się jakieś ludy, jakieś zespoły, kontakty. No to też efektem właśnie tych wyjazdów i pracy w zespołach to było, że pan Dyrdał, który był też szefem i zespołu w Kurpiach Zielonych i firmy to gdy w Łaku, on właśnie począł robić festiwal Podlaska Oktawa Kultur po to, jak można było zaprosić i te zespoły, które my baczymy na festiwalach, jak wyjeżdżałem, jak można było ich zaprosić do siebie, pojechać i z rewizytą i tak dalej, i tak dalej. I do tej pory korzystałem tak naprawdę z tego. I właśnie Kurpie też starałem się, jak w Kurpie jeździli w tym mieście, z kul do nas przyjeżdżają zespoły.
Героями сьогоднішньої передачі був Даріуш Кришпінюк, родом з Більська Падляскага, керівник музично-театрального відділення Падляскага інституту культури у Білостоку, аніматор культури, шматгадовий організатор міжнародного фестивалю «Падляска і октава культур». Я, Анна Шайковська, дякую за супольно проведений сьогодні час на чергову зустрічу з серії «З Падляшша родом. Місце подій. Люди, запрашаю уже простий день.
Каб любить Беларусь нашу милую, треба в разных краях побывать. Разумею теперь, чаму звыраю журавлі на павесе ляцяць, што ім тыя паводы паўднёвыя. Полесье летят.
Tam 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 t